Witam was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Chcę oprzeć się o tekst Bożego Słowa, zawarty w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich, 5 werset. Zbory zaś utwierdzały się w wierze i z każdym dniem rosły w liczbę. Funkcjonowanie zboru jest w zasadzie determinowane pewną cyklicznością i to w bardzo charakterystyczny sposób. Dla nas rok właściwie nie zaczyna się 1 stycznia. Rok zaczyna się 1 września. To określa nasze funkcjonowanie. I ta data określa nasze funkcjonowanie, naszą aktywność. To tak trwa mniej więcej do 1 stycznia. Od 1 stycznia do wakacji to jest ten drugi okres czasu naszej aktywności i trzeci, najmniej dynamiczny czas to wakacje. 2 miesiące. Wtedy spowalniamy obroty, wolniej funkcjonujemy, pewne rzeczy nie mają miejsca. Jesteśmy w takiej atmosferze urlopowej. I chciałbym przypomnieć nam, jakie stawiamy sobie w tych okresach funkcjonowania tej naszej aktywności cele, którymi chcemy się kierować. Jedni nazywają cele wizją. Ja jej aż tak może nie nazywam wizją, bo nie z objawienia ona pochodzi, które otrzymałem, ale z przemyśleń, które już wcześniej proponowałem tę wizję, te cele, które składają się w taki ciąg. Ta wizja składa się z kilku elementów i chciałbym dziś te elementy przypomnieć. A więc blisko Boga, ewangelizuj, tylko Duch Święty, edukacja biblijna, liczy się społeczność. Dlatego powiedziałem, chcemy podkręcać obroty naszej aktywności, ruszyć do funkcjonowania w tym zborze. Oczywiście możecie się zastanawiać, czy mamy taką wizję, czy nie. Ona została przeze mnie skonstruowana tak, by była łatwa do zapamiętania. Uznałem, że trzeba takie cele i wizje co pewien czas przypomnieć. Repetitio est mater studiorum, powiada przysłowie łacińskie. Powtarzanie jest matką wiedzy. Przypomnę tę wizję jednak w odwrotnej kolejności, a więc zaczniemy od ostatniego tego sformułowania. Liczy się społeczność. I od razu chcę zacząć mówić o tej społeczności bardzo mocnym cytatem z pewnej książki. Potem powiem z jakiej. Autor tej książki powiada tak. Czasami liderzy chrześcijańskich organizacji akademickich proszą mnie, abym przemówił do studentów ich uczelni. Kilka takich wystąpień rozpocząłem od słów. Jeżeli uważasz się za chrześcijanina, ale nie jesteś członkiem kościoła, do którego regularnie uczęszczasz, obawiam się, że zmierzasz wprost do piekła. Takie stwierdzenie niezawodnie zwraca uwagę słuchaczy. Czy te słowa mają ich jedynie zaszokować, przestraszyć, nakłonić do wstąpienia do kościoła? Bynajmniej. Czy twierdzę, że dopiero członkostwo w kościele czyni człowieka chrześcijaninem? Na pewno nie. I jeśli znajdziesz książkę albo mówcę, który coś takiego głosi, wyrzuć przez okno ją. Dlaczego więc zatem autor tej książki powiada, rozpoczynam od takiego oskarżenia? Ponieważ chcę, aby zrozumieli, jak ważną potrzebą chrześcijanina jest przynależność do zdrowego, lokalnego kościoła, zboru. Kościół ma stać się pasją, która charakteryzuje Chrystusa i jego wszystkich naśladowców. Obawiam się, dalej autor powiada, że wielu chrześcijan nie zdaje sobie sprawy, że relacja z Bogiem, która jest najważniejsza, z konieczności wiąże się również z wieloma innymi osobistymi relacjami, poprzez które Chrystus łączy nas w swoim ciele, Kościele. Tytuł tej książki brzmi: Jak wygląda zdrowy Kościół? A więc błogosławioną rzeczą jest radość bycia w Kościele, radość ze społeczności z Bogiem. I trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwach. Nie jest to jedynie wspólnota charakteru formalnego lub grzecznościowa. To organizm zespolony razem przez nasze decyzje. To jest osobiste spotkanie i dzieło Jezusa Chrystusa w nas. To zdziwaczali chrześcijanie, to ludzie bez społeczności. Bóg jest osobą relacyjną. On stworzył nas z potrzebą relacji. To wszystko zmieniło się przez grzech. Grzech zniszczył relację z Bogiem. Dlatego Bóg spytał Adama: gdzie jesteś? Czy Bóg nie wiedział, gdzie Adam jest? Oczywiście, że wiedział. On chciał, aby Adam wiedział, w jakim miejscu swego życia się znalazł, w jakim miejscu swego życia jest. Bóg widzi nas jako kogoś, z kim pragnie mieć relację, wspólnotę. Liczy się społeczność, bliżsi sobie. I ta społeczność ma taki podwójny wymiar, pionowy i poziomy. O tym pionowym nieco później, ale też ma ten wymiar poziomy. A więc relacja człowiek z człowiekiem. Jan powiada tak: co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Wspólnota promuje odpowiedzialność, zakłada pracę zespołową, buduje jedność. I to chcę dziś nam przypomnieć, że jednym z elementów tej wizji, tych celów naszego zboru jest społeczność, trwanie w społeczności, bycie z sobą razem. Prawdziwa wspólnota pyta z kim? A więc z całym ciałem, wszystkimi. Jeśli wspólnota jest z jedną osobą, to jest to przesłanka do kliki. Prawdziwa wspólnota pyta jak? Wspólnota rośnie w Chrystusie, w nauce, w Słowie Boga, będąc społecznością modlitwy, mającą relację z sobą i zażyłość w Kościele. My nie jesteśmy ludźmi, którzy są sobie obcy, przyszli, ukłonili się, przekazali sobie znak pokoju. To, że jesteśmy tu, że tworzymy wspólnotę, tworzy zażyłość, relacje między nami. Jesteśmy sobie bliscy. Nikt nie powinien być drugiemu obojętny. Prawdziwa wspólnota pyta, jak długo? Cały czas, zawsze. Mamy być we wspólnocie zawsze. To ma się stać sposobem naszego życia. Nasze życie ma być zanurzone we wspólnocie. Prawdziwa wspólnota pyta, gdzie? W zborze. Ponieważ wszystkie oczy zwrócone są na nasze życie. Stąd to pytanie, gdzie jesteś? Ale tym razem nie do Adama, ale do każdego z nas. Gdzie jesteś w tej wspólnotowości? W jakim miejscu swego życia jesteś tu dzisiaj? Prawdziwa wspólnota pyta też, w jakim celu? To wymaga skupienia na Chrystusie, na Jego planie, celu. Wspólnota jest relacją, nie działalnością. Apostoł Paweł do Koryntian napisał: nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Na tym polega wspólnota. Potrzebujemy siebie wzajemnie. Każdy jest ważny, każdy jest cenny. Chcemy mieć siebie nawzajem do dyspozycji. Paweł, gdy przybywał na nowe miejsca, szukał kościoła, i tam spotykał wierzących lub kandydatów na wierzących. Wspólnota i przyjaźń nie są tym samym. Wspólnota zawiera przyjaźń. Potrzebujemy przyjaźni z ludźmi świata. Ale ta przyjaźń z kimś może pozwolić, by być w świecie i nie być świeckim człowiekiem. Tkwimy w tym świecie, ale to nie oznacza, że masz być świeckim człowiekiem. To jest powód, aby zachować właściwy bilans w swoim życiu. A więc liczy się społeczność. To pierwsze przypomnienie. Drugie, edukacja biblijna. Musimy sobie co pewien czas przypomnieć, czy wierzymy, że Biblia jest Słowem Bożym, czy że w Biblii jest Słowo Boże. Niepokoją mnie niektórzy teolodzy. Zaczynają mówić, że pewne rzeczy w Biblii to to nie są takie zupełnie do końca prawdziwe, a przypowieść to jakaś tam sobie opowiastka, jakby Pan Jezus zajmował się bajkami i opowiadaniem ludziom bajek. Bo się nie zgadzam z takim podejściem. Dlatego chcemy uczulić każdego tej społeczności człowieka, że Biblia jest Bożym Słowem i że jest bardzo ważnym Słowem dla naszego życia. Ona określa sposób naszego życia. Pewien złośliwy sąsiad zobaczył chłopca wracającego ze szkółki niedzielnej i tak złośliwie do niego mówi tak: słuchaj, dam ci 5 złotych, jak mi powiesz, gdzie Bóg jest. A chłopiec był bystry i powiada: dam ci dychę, jak mi powiesz, gdzie go nie ma. Chcę kłaść nacisk, abyśmy wiedzieli, kim jest Bóg i co to Boże Słowo niesie za potencjał dla naszego życia. W Dziejach Apostolskich czytamy, że przyjęli oni Słowo z całą gotowością w Berei i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają i mamy należeć do takich ludzi. Do codziennych powinności chrześcijanina należy codzienne rozważanie Słowa Bożego. Manna pojawiała się każdego dnia. Nie wystarczyło najeść się manny na zapas albo nazbierać jej na zapas. Jak nazbierali na zapas, i tak zepsuła się. Trzeba było na świeżo każdego dnia zbierać. Tak jest z Bożym pokarmem, jakim jest Słowo Boże. Czytaj codziennie Biblię. Karm się tym Słowem. Nie tylko czytaj, studiuj, rozważaj. Dlatego tworzymy tu w społeczności też różne możliwości, aby wspólnie studiować Boże Słowo. Spotykamy się poza nabożeństwami, aby studiować Boże Słowo, bo to jest jeden z celów funkcjonowania tego zboru. Czasami niektórym wydaje się, że sformułowanie zdrowa nauka jest przestarzałe. Ale dla mnie Biblia nie jest przestarzała. Tam jest napisane: wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Jeśli chcemy, aby zbór nasz był posłuszny zdrowej nauce Pisma Świętego, musimy zmierzyć się z całym przesłaniem Biblii, a nie z jej fragmentami. Ewangelia nie jest nowiną o tym, że Bóg jest miłością. Nie jest to nowina też o tym, że Jezus pragnie być naszym przyjacielem. To często słyszę. Nie jest też nowiną o tym, że Bóg ma wspaniały plan lub cel dla naszego życia. Ewangelia jest dobrą nowiną o tym, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla zbawienia każdego z nas. Otworzył drogę do pojednania z Bogiem. Czasami myślimy sobie, że to studiowanie Biblii, to ciągłe czytanie, nawoływanie, to jest takie rzucanie słów na wiatr, albo że to nie daje żadnych efektów. I tak pewien młody chłopiec przyszedł do swojego dziadka i powiada: dziadku, to studiowanie Biblii, czytanie, to nic nie daje. Tak myślisz? To weź kosz od węgla i pobiegnij do rzeki i przynieś mi kosz pełen wody. Chłopiec pobiegł, wrócił z pustym koszem. Coś ty narobił, biegnij mi przynieś wodę. Tak 3 razy go wysłał, aż w końcu on powiada: dziadku, to nie ma sensu. Nie ma. Popatrz, jaki kosz jest czysty. Tak jest i z naszym życiem. Gdy czytamy Biblię, to nasze życie się oczyszcza. Może myślisz, że to nie ma sensu. Ale spojrzysz na swoje życie oczyszczone przez Boże Słowo. Kiedy Ezdrasz, ten surowy skryba, otworzył księgę i zaczął ją czytać, to zmienił się punkt ciężkości życia ludzi, którzy byli zgromadzeni w świątyni. A Ezdrasz, pisarz, stał na drewnianym podwyższeniu, sporządzonym w tym celu, czytał z niego na placu, który był przed bramą wodną, od samego świtu aż do południa. A uwaga całego ludu była skupiona na treści zakonu. Lewici wyjaśniali zakon ludowi tak, że zrozumiano, co było czytane. Czy sięgasz do Bożego Słowa jak do baru samoobsługowego? Wybierasz to, co ci smakuje, co najlepsze, co ci się wydaje dobre, a reszta nie? Musisz brać wszystko, co jest w tym Słowie napisane z wielką powagą. A więc to jest ta druga dziedzina naszego celu, który chciałem przypomnieć. Trzecia. Tylko Duch Święty. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Ludzie szczycą się swym pogaństwem. Dlatego potrzebujemy mocy Ducha Świętego, aby reprezentować Jezusa Chrystusa z odwagą. Nie zdołamy zmierzyć się z wszystkimi i wszystkim, co życie przyniesie, ale zdołamy dzięki Duchowi Świętemu, w którym trwać będziemy. Duchowa moc może stać się niemocą, kiedy zapomnimy o tym źródle, jakim jest Duch Święty. Samson zasnął na kolanach Dalili, zapominając, kto jest źródłem jego mocy. Ujawnił sekret i nadal myślał, że ma moc. Wyłączył się z zasilającej sieci Ducha Bożego. Zbyt często upatrujemy mocy Ducha Świętego w znakach zewnętrznych, na tym, co możemy widzieć i słyszeć. A gdy się ocknął ze swego snu, pomyślał sobie, wyrwę się jak za każdym razem dotąd i otrząsnę się. Nie wiedział jednak, że Pan odstąpił od niego. On ciągle polegał na swoich muskułach. On myślał, że jest mocny, ale nie wiedział. Ktoś słusznie powiedział, pokaż mi twoich przyjaciół, a pokażę ci twoją przyszłość. Pomyśl, jaki wpływ mają twoi przyjaciele na twoje życie. Czy ty masz wpływ na ich życie? Samson o tym zapomniał. Dalila miała wpływ na niego i pozbawiła go mocy Bożej. Szczęśliwy mąż, powiada psalm pierwszy, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Nie utrzymasz duchowej mocy, jeśli będziesz trzymał się ukrytego grzechu. Zostawiasz przestrzeń dla tego grzechu w swoim życiu. Tak uczynił Samson. Samson pomylił światło na końcu tunelu z rozpędzoną lokomotywą grzechu i rozwaliła go. Kiedy Mojżesz spotkał Pana na górze Horeb, jego powrót ujawnił, z kim miał społeczność, kim on jest i kim był. A gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, mając w ręku dwie tablice świadectwa, nie wiedział Mojżesz, gdy zstępował z góry, że skóra na twarzy jego promieniała od rozmowy z Panem. My nie musimy się reklamować. Ja mam Ducha Świętego i wszystkie dary. To czemu kulejesz na jeden dar tylko? Mojżesz tego nie musiał mówić. Wszyscy widzieli. Jak masz Ducha Świętego, wszyscy to zobaczą. Tylko go miej. Nie krzycz tyle. Nie mów, że masz. Tylko bądź praktyczny. Mojżesz nie wiedział, że jest tak święty. Nie obawiaj się, inni to zobaczą. Najczęściej jednak jest tak, że ci, co dużo tak reklamują, są cieniutcy, przepraszam za to słowo, ale jak barszczyk. I to mnie nie przekonuje. Gadulstwo niczego nie zmienia. Bądź praktyczny. Żyj praktycznym życiem. To więcej zrobi niż ta reklama. Czwarty punkt naszej służby i te ostatnie dwa chyba są bardzo istotne. Ewangelizuj. Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Ewangelizacja to jest powiedzenie jednego człowieka drugiemu, jednego żebraka drugiemu żebrakowi, gdzie jest chleb. Ewangelizacja to wypowiadanie słów. To dzielenie się dobrą nowiną. To zaufanie Bogu, że będzie prowadził ludzi do nawrócenia, kiedy im mówimy tę dobrą nowinę. Apostoł Paweł wzywał, pojednajcie się z Bogiem. Generalnie nawrócenie jest uważane i rozumiane jako radykalny, jednorazowy zwrot w życiu człowieka. Zwrot do Boga. Czasami to jest rozciągnięte w czasie, ale to ma miejsce. Umiesz powiedzieć, że to się stało lub nie. Nie, że być może to się stało. Wiesz o tym. Powiedzieć drugiemu człowiekowi, że jest chleb życia, to moje zadanie. Ewangelizuj. Jak? Słowo Boże powiada wszelkimi sposobami, aby Chrystus był zwiastowany. Dzieje apostolskie opisują nam właśnie, jak przybywało ludzi Kościołowi. Słyszeli i widzieli. I byli tak poruszeni, że nawracali się. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie, bracia? A w innych okolicznościach Paweł powiedział, pojednajcie się z Bogiem. To napisał w liście do Koryntian. Czy znacie ludzi, którzy nie mogą usiedzieć w jednym miejscu? Oni zawsze muszą coś robić. Nawet nie usiedzą. Ich motor ciągle pracuje. Wiecie, po czym można poznać? Siedzi, a noga mu tak cały czas. Ma swędzące stopy. Już by gdzieś szedł. Już by coś robił. Apostoł Paweł miał takie swędzące stopy. Kościół nie był dla niego parkingiem. Był platformą wyrzutni rakietowej. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Czego potrzebujemy w ewangelizacji? To jest ważna działka życia naszego zboru. Po pierwsze, pasji. Potrzebujemy pasji. Bo jeśli Ewangelię zwiastuje, apostoł Paweł powiada o sobie, nie mam się czym chlubić, jest to bowiem dla mnie koniecznością, a biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Przeciwieństwem takiej duchowej pasji jest duchowy sen. Kościół umieszczony jest w hałaśliwym pokoju, pełnym zgubionych ludzi. I nie mamy się tylko od czasu do czasu potknąć o kogoś, no i ta osoba będzie uratowana. Ale mamy tym wszystkim ludziom powiedzieć, że jest dla nich ratunek. A więc nie mamy przypadkowo uratowanego człowieka, ale chcemy to robić metodycznie, stale, zawsze. Ewangelizuj, mów. Nie musisz być kaznodzieją, nie musisz być Billy Grahamem ani Reinhardem Bonnke. Wystarczy, że mówisz człowiekowi swoim życiem i swoimi ustami. Jonasz był dobrym człowiekiem, ale wolał niefrasobliwy sen niż pasję ewangelizowania Asyryjczyków w Niniwie. On ich nie lubił. A poza tym jego konkluzją było, przecież wiedziałem, że Bóg jest dobry. I wiecie, dziś taka herezja się szerzy. Niektórzy ludzie chcą powiedzieć, przecież Bóg jest i tak dobry. I kiedyś piekło będzie zniszczone i nigdy go nie będzie. Piekło nigdy nie będzie zniszczone. To jest stara herezja pierwszych wieków. Musimy mieć właściwe priorytety w ewangelizowaniu. apostoł miał właściwe priorytety. Dziś, mimo że kościoły są prawie na każdym rogu, to możemy stracić priorytety Kościoła. Co Kościół powinien robić? Ale też miej właściwe poselstwo. Ewangelizacja to mieć pasję, mieć priorytety, ale musisz mieć właściwe poselstwo. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Fanny Crosby, niewidoma pisarka wielu wspaniałych hymnów, to jest niezrozumiałe dla mnie, jak to zrobiła. 8,5 tysiąca napisała hymnów, pieśni i wierszy. I kiedyś odwiedziła pewną misję. Stała przed tłumem bezdomnych ludzi, uzależnionych ludzi. I wtedy powiedziała, że jest wśród tych ludzi jeden młody człowiek, który nie ma matki. Pewien młody człowiek podniósł rękę. Wyjaśnił, że matka umarła, kiedy on był bardzo młody. Fanny poprosiła go, by podszedł do przodu, przytuliła go, pocałowała w policzek. To dotknęło jej serce, że kiedy wróciła do domu, tej nocy napisała hymn. On jest w śpiewniku pielgrzyma, 423 numer. W objęciu Jezusowym bezpiecznie czuję się. Lata później Ira Sankey śpiewał ten hymn w St. Louis. I zanim zaśpiewał tę pieśń, opowiedział tę historię, którą przed chwilą przytoczyłem. I wtedy powstał człowiek i krzyknął: to ja jestem tym człowiekiem, dla którego ona napisała ten hymn. To z tego powodu stałem się człowiekiem wierzącym. Kiedy masz właściwe poselstwo, ludzie oddadzą swoje życie Chrystusowi. A jeden Tozer powiedział: to jest łatwiejsze, by modlić się: Panie, pomóż mi nieść mój krzyż, niż podnieść go i nieść. Jest łatwiej modlić się: Panie, niech się cały świat nawróci. To jest łatwe, ale weź w tym udział, zaangażuj się, poświęć swój czas, poświęć swój wysiłek. I ostatnia z tych ważnych relacji, ważnych celów: bądź blisko Boga. W Starym Testamencie czytamy: Henoch chodził z Bogiem, Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Mówiąc inaczej, oni byli blisko Boga. I to było ich szczęściem. To był czas, kiedy ludzie odchodzili od Boga. To nie był wcale taki doskonały czas. Czas, który możemy spokojnie porównać z naszym. Ludzi właściwie Bóg nie interesuje. Są samowystarczalni, sami sobie radzą. Po co im Bóg? Wszystko sobie zawdzięczają. A jednak Henoch, Noe znaleźli czas, aby być z Bogiem. Panowało zepsucie, panował upadek moralny, a ich społeczność z Bogiem była coraz lepsza. Na tym polega fenomen bycia blisko Boga. I chcę was zachęcać: bądź blisko Boga. Noe był bogobojnym, sprawiedliwym człowiekiem, bo chodził z Bogiem. Człowiek, moglibyśmy powiedzieć, o kryształowym życiorysie. Gdy inni łamali Boże prawo, on je zachowywał. Gdy inni byli głusi na Boga, on słyszał Boga. Lekceważyli go, on traktował ich poważnie. Abraham jest nazwany przyjacielem Boga. Czy Abraham nie miał zajęć tak, jak my mamy? Czasami tłumaczymy się: a wiesz, bracie, dziś się pracuje nie 8 godzin, tylko 12. Dzisiaj jest tyle spraw, że nie mam czasu dla Boga. Czy myślicie, że Abraham miał inaczej? To był biznesmen. On miał ogromne stada zwierząt, którymi się trzeba było opiekować. Miał sztab ludzi, którymi trzeba było kierować. Jakąś logistykę trzeba było mieć, by to funkcjonowało. By owce nie ganiały po całej pustyni i niektóre by padły, gdyby nie były dopilnowane. Nie ma podstaw, aby powiedzieć, że nie mogę być blisko Boga. To jest jedno z chrześcijańskich kłamstw. To jest, wiecie, tak z tym kłamstwem, jak z kłamstwem człowieka, który powiedział tak. Kochani bracia i siostry, nawróciłem się, gdy miałem 7 lat i nie było grzechu, którego bym w życiu nie poznał. To jest chrześcijańskie kłamstwo. 7-latek nie mógł znać wszystkich grzechów za żadne skarby. Choćbyś cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł, ja to teraz zmienię po swojemu. Choćbyś wszystkie zjazdy zaliczył i wszystkie znał hasełka konferencyjne, a nie był blisko Boga, tylko blisko trendów, nic to nie pomoże. Są ludzie, którzy myślą, że uzyskują bliskość Boga, ganiając z konferencji na konferencję i znając aktualne trendy. Chrześcijanie też mają swoje trendy. Ale te trendy niczego nie zmienią, jak nie jesteś blisko Boga. Aktywność konferencyjna, zmiana krzesełek to nie Biblia. Co będziesz robić, gdy nie musisz czegoś robić? Bądź blisko Boga. Dlaczego? Pewna starsza pani często odwiedzała urząd pocztowy. Pewnego dnia przyszła przed urząd pocztowy, a tam ogromna kolejka. Ona potrzebowała tylko znaczek na list. Stanęła w tej długiej kolejce. Mężczyzna stojący na końcu powiada, dlaczego nie skorzystasz z automatu do znaczków? Nie musisz stać w kolejce. Kobieta odpowiedziała, wiem, ale maszyna nie zapyta mnie o mój artretyzm. Żyjemy w świecie, w którym człowiek stał się bezosobowy. Możesz przeprowadzić wiele transakcji bez człowieka. Komputery, bankomaty, paczkomaty, idziesz do apteki, możesz sobie zmierzyć w automacie ciśnienie. Bez udziału człowieka. Odczłowieczony człowiek. Może zrobić zakupy w sklepie wirtualnym. Nikogo nie interesuje twój artretyzm, kaszel, strzykanie w kościach albo coś innego, co ci dolega. Ale człowiek nadal potrzebuje kontaktu z drugim człowiekiem. Bądź blisko Boga, bo On cię zapyta o twój artretyzm, o twój ból, o twoją troskę, o twój żal. I on powie, ja mam rozwiązanie. Pamiętajcie, że pojedyncza cela jest nadal najsurowszą karą w więzieniu. Dlaczego? Bo Boże Słowo powiada tak, albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Pańscy jesteśmy. Bądź blisko Boga. Wierzę, że jest to jeden z obszarów, w który Bóg wzywa nas, abyśmy go realizowali w swoim życiu. Bóg pragnie podzielić się taką intymną relacją z nami. Potrzebujemy, by nas zapytał o nasze dolegliwości. My nie potrzebujemy automatu do przebaczania grzechów. David Livingstone, zapytany, jak wytrzymał tyle lat w Afryce, jako misjonarz, odpowiedział, co trzymało go przez te lata między ludźmi, których nie znał języka, byli do niego często wrogo usposobieni. Ciągle coś zagrażało jego życiu. Powiedział tak, to było Boże Słowo. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jeśli kiedykolwiek był czas dla Kościoła, by być blisko Boga, to wierzę, że teraz jest On bardzo bliski. Wydarzenia wokół nas każdego z nas niepokoją. I nie myślmy sobie, że sielsko-anielski czas będzie trwał ciągle. To się kiedyś zmieni, tylko nie wiemy jeszcze kiedy. To jest dobry czas, aby budować swoją relację z Bogiem, być blisko Boga. Jeśli jesteśmy bliżej Boga, wyraźniej słyszymy wołanie zgubionego świata. Ale jeśli jesteśmy bliżej Boga, to świat widzi mniej mnie, a więcej widzi Boga. Była grupa Greków, którzy przyszli do Filipa, powiedzieli: chcemy widzieć Jezusa. Czy w takiej sytuacji wiemy, co powiedzieć, co zrobić? Chcę powiedzieć, że nie ma żadnego ograniczenia, aby być blisko Boga. Ponieważ Bóg nigdy nie jest daleko od nas. Jeśli chcesz być blisko z Bogiem, to jest niemożliwe, abyś stał nieruchomo. Bo Słowo Boże powiada: zbliż się do Boga, a On się zbliży do ciebie. A więc jesteś w ruchu, nie jesteś w stagnacji. Być blisko Boga to znaczy, że poruszam się, że żyję, że funkcjonuję. Jeśli ta pionowa relacja, być blisko Boga, nie będzie najważniejszą w naszym życiu, to tak naprawdę będziemy jak dmuchawce. Wiecie, co to jest? Ulotne. To będzie nadęta pobożność, jeśli nie jesteś blisko Boga. Jeśli nie zamienimy duchowości na praktykę, to pozostajemy w religijności, której na imię spotkajmy się w niedzielę. Cała duchowość. Spotkajmy się w niedzielę. Ale relacja z Bogiem, bycie bliżej Boga, to jest codzienność. Codziennie korzystamy z Bożej łaski. Blisko Boga, ewangelizuj, tylko Duch Święty. Edukacja biblijna, liczy się społeczność. Spodziewam się, że każdą z tych proponowanych dziedzin dowartościujemy naszym życiem. Pomyślmy, w którą z tych dziedzin chcemy się bardziej lub mniej zaangażować. We wszystkie może to nie będzie możliwe, ale w jedną zawsze jest możliwe. Nie oni, ale my budujemy wizerunek Jezusa Chrystusa. Jeśli przejdziesz w tryb biegu jałowego, to stoisz w martwym punkcie. Ale wiecie, co się dzieje, gdy silnik pracuje na biegu jałowym? Zużywa najwięcej paliwa. Chrześcijanin, który porusza się w biegu jałowym i nie ma żadnych priorytetów, zawsze zużywa dużo paliwa. A oni mnie nie kochają, a tu nie ma miłości, a to nie ma tego, a nie ma tamtego, a jeszcze czegoś innego. Jedzie na biegu jałowym. Malkontent, narzekacz, z drabiną w poprzek. Nie ma efektów. Samochód stoi dalej w martwym punkcie. Bądź chrześcijaninem, który porusza się którymś z tych biegów. I chcę zadać pytanie, na którym biegu dzisiaj jedziesz? Albo który bieg chcesz włączyć do swojego życia, aby nie stać w martwym punkcie? Nie jedź na biegu jałowym, bo będziesz zawsze człowiekiem mającym pretensje do całego świata, tylko nie do siebie. Zachęcam, przemyślmy. Mamy kilka lat, by realizować te cele. Takie sobie postawiłem. Może wy nie będziecie chcieli w tym brać udziału. To wam deklaruję, ja sobie te cele postawiłem. Każdy z tych celów chcę realizować tak długo, jak mi Bóg pozwoli. Chcę być blisko Boga, to jest priorytet. Chcę brać udział w ewangelizacji i zachęcać innych do ewangelizowania. Chcę być w społeczności Ducha Świętego, ale w takiej zdrowej, nie takiej na jedną stronę kulejącej. Chcę studiować Boże Słowo. Ta edukacja biblijna ma dla mnie ogromne znaczenie. Nie tylko dla mnie, ale też i dla was. I liczy się społeczność. Kocham ten zbór. Dlatego powiedziałem, jak dobrze być w domu pańskim. Gdy mi powiedziano, do domu pańskiego pójdziemy, tośmy z radością wracali. Chcę, byśmy Bogu oddali chwałę i uwielbienie za to, że On jest Bogiem, który ma cel dla naszego życia. Niech to jest dom Boży. Amen.